Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
James Grant w książce The Forgotten Depression 1921 Crash That Cured Itself opisuje gwałtowne załamanie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej oraz szybkie ożywienie, które nastąpiło jeszcze w 1921 roku. To praca z pogranicza historii gospodarczej, analizy polityki publicznej i publicystyki finansowej. Jej głównym celem nie jest wyłącznie przypomnienie mało znanego kryzysu, lecz wykorzystanie go jako argumentu w sporze o to, jak państwo powinno reagować na recesję. Grant podkreśla, że w okresie spadku produkcji, cen i zatrudnienia rząd federalny nie zastosował programu stymulacyjnego na współczesną skalę. Władze ograniczały wydatki, dążyły do równowagi budżetowej, a gospodarka przeszła przez bolesne dostosowanie. Autor interpretuje późniejsze odbicie jako dowód znaczenia elastycznych cen, płac i przedsiębiorczej reorganizacji. Książka świadomie przeciwstawia rok 1921 późniejszemu wielkiemu kryzysowi oraz interwencjom po kryzysie finansowym 2007-2009. Jest więc historią konkretnego epizodu, ale także wyraźnie sformułowaną, wolnorynkową tezą o granicach państwowej pomocy gospodarczej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys z lat 1920-21 jako zapomniany punkt odniesienia. Grant wydobywa z cienia depresję z lat 1920-21. Ponieważ w zbiorowej pamięci amerykańskiej historię kryzysów zdominował wielki kryzys po 1929 roku. Tymczasem załamanie powojenne było bardzo głębokie. Produkcja przemysłowa i ceny towarów mocno spadły, a bezrobocie wyraźnie wzrosło. Autor nie przedstawia więc krótkiej, niegroźnej korekty, lecz poważny wstrząs po okresie wojennej inflacji, ekspansji kredytowej i gospodarczych zaburzeń związanych z demobilizacją. Właśnie skala spadku nadaje jego argumentowi znaczenie. Gdyby chodziło o łagodną recesję, trudno byłoby traktować ją jako test alternatywnego podejścia do polityki kryzysowej. Książka analizuje, dlaczego epizod ten nie zajmuje takiego miejsca w debacie publicznej jak lata 30. Jedną z przyczyn jest jego relatywnie krótki czas trwania i szybkie nastąpienie ożywienia. Grant przekonuje, że pamięć historyczna często skupia się na kryzysach, które doprowadziły do trwałych zmian instytucjonalnych, a pomija te, które zakończyły się bez rozbudowanej akcji ratunkowej państwa. Dzięki temu wybór tematu ma charakter polemiczny. Autor proponuje, by porównania polityk antykryzysowych zaczynać nie od założenia, że aktywna interwencja jest konieczna, lecz od pytania, jakie warunki umożliwiły szybkie dostosowanie w 1921 roku. Nie oznacza to automatycznie, że dawne rozwiązania można kopiować, ale zmusza do włączenia niewygodnego przypadku do szerszej historii gospodarczej. Po drugie, mechanizm dostosowania spadek cen, płac i kosztów powojennej inflacji. Centralnym elementem interpretacji Granta jest proces dostosowania cenowego. Po I wojnie światowej gospodarka amerykańska przechodziła od wyjątkowych warunków wojennego popytu, wysokich cen i zaburzonej struktury produkcji do gospodarki pokojowej. Popitem i realnymi możliwościami przedsiębiorstw. Firmy, które mogły obniżyć koszty i ceny, łatwiej odzyskiwały klientów, a kapitał oraz praca mogły przesuwać się do bardziej opłacalnych zastosowań. Ta perspektywa wyraźnie odbiega od podejścia, w którym spadek cen jest przede wszystkim sygnałem wymagającym natychmiastowego powstrzymania. Grant nie neguje cierpienia osób tracących pracę, dochód lub oszczędności, lecz argumentuje, że próba administracyjnego utrzymania poziomu wynagrodzeń i cen może opóźnić dostosowanie. Jeśli koszty pozostają wysokie mimo słabego popytu, przedsiębiorstwa mogą ograniczać zatrudnienie jeszcze mocniej albo w ogóle rezygnować z inwestycji. W książce elastyczność nie jest abstrakcyjnym hasłem. Jest mechanizmem, który pozwala gospodarce ponownie uzgodnić warunki sprzedaży, produkcji i zatrudnienia. To właśnie z tego mechanizmu autor wyprowadza tezę, że krótkookresowy ból dostosowania nie musi prowadzić do długotrwałego zastoju. Jednocześnie argument zależy od konkretnych instytucji i warunków epoki, co wymaga ostrożności przy przenoszeniu go na współczesność. Po trzecie, brak stymulacji fiskalnej jako sedno wolnorynkowej interpretacji. Grant opisuje reakcję administracji Woodrowa-Wilsona i Warrena Gen. Hardinga jako zasadniczo odmienną od współczesnych programów antyrecesyjnych. W jego ujęciu rząd federalny nie próbował szeroko zastępować prywatnego popytu dodatkowymi wydatkami, ratować całych sektorów ani uruchamiać rozbudowanej stymulacji. Zamiast tego priorytetem stało się ograniczenie wydatków publicznych i równoważenie budżetu. Autor podkreśla paradoks działania, które wielu dzisiejszych ekonomistów uznałoby za restrykcyjne w środku spadku, nie uniemożliwiły szybkiego ożywienia. Wniosek Granta nie sprowadza się jedynie do hasła, że państwo powinno nic nie robić. Jego argument dotyczy przede wszystkim ryzyka, że interwencja zmienia sygnały rynkowe, utrzymuje nieefektywne wykorzystanie kapitału i odsuwa nieuniknione korekty. Gdy przedsiębiorstwa są chronione przed konsekwencjami błędnych decyzji, a ceny i płace podpierane politycznie, proces oczyszczania bilansów oraz reorganizacji produkcji może być wolniejszy. Autor umieszcza ten pogląd w tradycji bliskiej ekonomii austriackiej i myśli Friedricha Hayeka, akcentującej rozproszoną wiedzę rynku oraz ograniczenia centralnego sterowania. Książka nie jest jednak neutralnym przeglądem wszystkich modeli makroekonomicznych. To obrona określonego stanowiska, oparta na historycznym przykładzie. Jej wartość polega na precyzyjnym postawieniu pytania o koszty uboczne pomocy publicznej. Lecz czytelnik powinien odróżniać rekonstrukcję wydarzeń od normatywnego wniosku. Jaki Grant z nich wyprowadza? Po czwarte, kontrast z wielkim kryzysem i krytyka polityki podtrzymywania płac. Jednym z najważniejszych zabiegów interpretacyjnych w książce jest zestawienie depresji 1920-1931 z początkiem wielkiego kryzysu. Grant argumentuje, że po 1929 roku administracja Herberta Hoovera przyjęła rozwiązania, których wcześniejsze władze w dużej mierze unikały. Szczególne znaczenie przypisuje publicznej presji na utrzymywanie płac przemysłowych mimo spadku cen i popytu. W jego rozumowaniu intencja ochrony pracowników mogła prowadzić do przeciwnego rezultatu, jeśli realny koszt pracy nie dostosowuje się do warunków firmy. Przedsiębiorca ma silniejszy bodziec, by ograniczyć etaty. To porównanie jest ważne, ponieważ podważa prostą opowieść, według której wielki kryzys wynikał wyłącznie z bezczynności władz. Grant przedstawia Hoovera jako prezydenta bardziej aktywnego gospodarczo, niż sugeruje popularny stereotyp, i widzi w tej aktywności jeden z czynników pogłębiających załamanie. Nie twierdzi tym samym, że jedna polityka wyjaśnia całą katastrofę lat 30. Dorlu pozostają problemy bankowe, zadłużenie, polityka pieniężna i międzynarodowe napięcia gospodarcze. Jednak autor konsekwentnie eksponuje płace jako przykład tego, jak dobrze brzmiąca ochrona może blokować dostosowanie. Dla czytelnika najcenniejszy jest tu sam model porównawczy. Politykę należy oceniać nie tylko według deklarowanego celu, lecz także według tego, jak wpływa na decyzje o zatrudnieniu, kosztach i inwestycjach. Wnioski Granta pozostają sporne, ale zmuszają do poważniejszego traktowania różnicy między ochroną dochodów a utrwalaniem warunków, których gospodarka nie jest w stanie finansować. Na koniec, historyczny argument, a nie uniwersalna recepta na każdy kryzys, największa intelektualna siła książki jest zarazem źródłem jej ograniczenia. Grant buduje argument na wyjątkowo sugestywnym przypadku: głęboki spadek gospodarczy został szybko zakończony bez fiskalnej stymulacji rozumianej po współczesnemu. Taki przykład jest istotnym wyzwaniem dla twierdzenia, że każdy kryzys wymaga agresywnej ekspansji wydatków publicznych. Nie rozstrzyga jednak samodzielnie wszystkich sporów o politykę gospodarczą. Recesje różnią się źródłem, strukturą finansową, skalą zadłużenia prywatnego, kondycją banków, systemem walutowym oraz zakresem zabezpieczeń społecznych. Autor sam kieruje uwagę na doświadczenia po kryzysie 2007-2009, a więc na debatę o pakietach ratunkowych, wydatkach stymulacyjnych i polityce banków centralnych. Drephidek w tym kontekście rok 1921 ma służyć jako korekta dominującej intuicji, nie jako mechaniczny wzór działania. Współczesna gospodarka ma bardziej rozbudowany sektor finansowy, większą rolę kredytu, inne instytucje pracy i silniejsze powiązania międzynarodowe. Oznacza to, że szybkie spadki cen lub płac mogą dziś wywoływać inne skutki niż 100 lat temu. Rzetelna lektura polega więc na potraktowaniu Granta jako autora stawiającego trudne pytania o czas trwania interwencji, jej selektywność oraz konsekwencje dla zachęt rynkowych. Książka nie dostarcza technicznego podręcznika zarządzania kryzysem. Dostarcza natomiast historycznego kontrprzykładu, który utrudnia automatyczne utożsamienie aktywności państwa z gospodarczą skutecznością. Podsumowując, The Forgotten Depression będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią gospodarczą Stanów Zjednoczonych, sporami o politykę antyrecesyjną oraz relacją między decyzjami rządu a mechanizmami rynkowymi. Czytelnik nie musi być zawodowym ekonomistą. Grant pisze jako dziennikarz finansowy i łączy analizę z konkretnym tłem epoki, dlatego książka może służyć zarówno studentom i analitykom, jak i odbiorcom śledzącym publiczne debaty o inflacji, bezrobociu, deficytach oraz działaniach banków centralnych. Jej praktyczna korzyść nie polega na gotowej instrukcji postępowania podczas następnego kryzysu. Polega raczej na rozwijaniu dyscypliny porównawczej. Grant przypomina, że przy ocenie programów pomocowych trzeba pytać o ich skutki dla cen, płac, zatrudnienia, alokacji kapitału i oczekiwań przedsiębiorstw, a nie tylko o ich deklarowaną intencję. To użyteczne przeciwieństwo języka, w którym interwencja bywa przedstawiana jako oczywista i bezkosztowa odpowiedź na spadek aktywności gospodarczej. Na tle wielu książek o recesjach wyróżnia ją wybór tematu. Zamiast po raz kolejny koncentrować się na latach 30. albo na kryzysie 2008 roku, Grant szczegółowo wykorzystuje mniej znaną depresję 1920-1921 jako test popularnych założeń ekonomicznych. Jednocześnie czytać ją należy świadomie, jako mocno argumentowaną obronę perspektywy wolnorynkowej, a nie jako bezstronne rozstrzygnięcie debaty. Właśnie to połączenie historycznej rekonstrukcji z wyraźną tezą czyni ją wartościową lekturą dla każdego, kto chce lepiej rozumieć, dlaczego odpowiedzi na kryzysy gospodarcze pozostają tak sporne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Grant, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.